Pierwsza Królewska, 20 rozdział. Przeczytamy pierwsze cztery wersety na początek. Pierwsza Królewska, 20 rozdział, pierwsze cztery wersety. Ben-Hadad, czyli król, to jest imię, to nie jest nazwa własna. To jest tak jak faraon, król Egiptu nazywa się faraon, tak po aramejsku. Ben-Hadad to jest król, po prostu król. Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko, a 32 królów, czyli tych, których wcześniej podbił, wyruszyło z nim wraz z konnicą i wozami wojennymi. I wyruszywszy, oblegał Samarię i walczył przeciwko niej. Wyprawił też posłów do Achaba, króla izraelskiego, do miasta i kazał mu powiedzieć: tak mówi Ben-Hadad, twoje srebro i twoje złoto należą do mnie. Również twoje najpiękniejsze kobiety i twoje dzieci należą do mnie. A król izraelski odpowiedział tak: według twojego słowa, mój panie, królu, do ciebie należę ja i wszystko, co moje. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za twoje słowo. Prosimy, abyśmy z tego słowa odebrali zachętę, abyśmy zrozumieli, ale aby nasze zrozumienie było pełne mocy w naszym życiu. Abyśmy my nie kroczyli tymi ścieżkami, ścieżkami grzechu, ścieżkami pseudo-ugodowości, ścieżkami pseudo-pokojowymi, tak jak Achab, za chwilę zobaczymy, kroczył, ale abyśmy nie grzeszyli brakiem wrogości. Powierzamy teraz ten czas twojej opiece. Amen. Słuchajcie, temat dzisiejszego kazania: nie grzesz brakiem wrogości. Nie grzesz brakiem nienawiści. I słuchajcie, Leichhardt bardzo słusznie wskazuje na to, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech teologii liberalnej jest właśnie utrata wrogości. Jest porzucenie wrogości. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, co to mamy teraz czas, spotykamy się wcześniej, mamy dużo, dużo czasu. Jaka jest cecha numer jeden teologii liberalnej? I teraz nie załamcie mnie, że nie wiecie. Jaka jest cecha numer jeden każdej teologii liberalnej? Od Boltmana przez Bartha, Brunera, Niebuhra, Tillicha, Bonhoeffera, Moltmana, wszystkich tych panów. Wszyscy mają jedną cechę wspólną. Jaka to jest? To jest bardzo ważne, dlatego że kontekstem naszego życia i życia waszych dzieci jest właśnie teologia liberalna. Niemal każda wyższa uczelnia padła ofiarą teologii liberalnej. Jaka jest cecha charakterystyczna numer jeden?
Niecałe
słowo jest natchnione, dokładnie, czyli niektóre. A to, co dokładnie masz na myśli, to...
Chodzi o sprawy niewiary. Nie? Wiary. Duchowe sprawy, duch, Boże słowo ma rację, natomiast w przypadku nauki lub innych rzeczy. Nauka,
dokładnie. Dokładnie. Czyli wszyscy mówicie to samo, ale chodzi o jedną rzecz. Rzecz, którą przed chwilą my żeśmy zrobili. Nazwijmy to po imieniu, o co chodzi. Chodzi o to, że teologia liberalna, każda, czemu zaprzecza? Czyli zaprzecza wydarzeniom historycznym. Słuchajcie, zapamiętajcie to, to jest bardzo proste. Każda teologia liberalna zaprzecza, i to żeśmy już powtarzali 58 razy, wydarzeniom historycznym, że wydarzenia historyczne, tak jak Biblia o nich mówi, miały miejsce w zwykłym kalendarzowym czasie, że to były po prostu zwykłe wydarzenia. I słuchajcie, to co robimy każdej niedzieli, co przed sekundą żeśmy uczynili, to była wyliczanka, to były wiadomości na Polsacie, czyli to, co się wydarzyło w historii i to, co w historii nadchodzi. Z tym, z tą różnicą, że to jest prawda, że dokładnie to, co Biblia mówi, miało miejsce. I teologia liberalna zaprzecza temu. Podważa wydarzenia historyczne w czasie kalendarzowym. Słuchajcie, inna cecha charakterystyczna, jak już wspomniałem, teologii liberalnej, to zaprzeczenie wszelkiej wrogości. Cały dzisiejszy urywek będzie o grzechu braku wrogości. Teologia liberalna zaprzecza, że mamy wrogów, że ma miejsce konflikt i wreszcie zaprzecza, że Bóg ma wrogów. Teologia liberalna mówi, Bóg nie ma wrogów, Bóg kocha wszystkich, przyjmuje wszystkich, wszyscy go przyjmują. Zamiast tego wszystko zanurzone jest w cieplutkim sosie, ciepłe kluseczki, otwartość niczym nie skrępowana, kochajmy się. Ale czy rzeczywiście wrogość została wyeliminowana w ten sposób? Bynajmniej. Mamy do czynienia wręcz z niebywałą wrogością wrogości. A co to jest wrogość, o którą nam chodzi? Chodzi o jednoznaczność, o jasne opowiedzenie się. Tak więc mamy niebywałą wrogość jednoznacznego opowiedzenia się. W naukowym świecie uczelni teologicznych taka jasność i jednoznaczność często są uznawane za prostactwo i ignorancję. Słuchajcie, jak możemy innymi słowy przedstawić wrogość wszelkiej jednoznaczności i wszelkiej jasności, która obecnie panuje, zwłaszcza w świecie naukowym, i to nie tylko chodzi o uczelnie teologiczne. Możemy to przedstawić przy pomocy dwóch krótkich słów, jakich? Utrata nadziei. Utrata nadziei. Czyli to, z czym mamy do czynienia, to wrogość wszelkiej nadziei. Podczas gdy życie chrześcijańskie to postawa żołnierza Jezusa, to też właśnie wrogość i nieprzejednanie. Jeżeli żołnierz, jak każdy żołnierz, charakteryzuje go wrogość i nieprzejednanie, żołnierz powinien być groźny, nie tak jak żołnierze ONZ-u w Serbii. Oznacza to, jeżeli jestem żołnierzem Jezusa, że nie dam się kupić, nie dam się zastraszyć, nie dam się zmanipulować, nie dam się zwieść i wreszcie, jeżeli jestem żołnierzem Jezusa, nie dam się rozkojarzyć. Nawet kiedy moje emocje, jak na przykład miłość, chciałyby mnie wyłagodzić, moje stanowisko jako pastora czy jako rodzica, ojca, matkę, ja tego nie zrobię. Dlaczego? Dlatego, że wiem dokładnie, jak wygląda definicja miłości i że definicja miłości oznacza czasami na przykład stanowczość. Słuchajcie, taki kompromis i pseudougodowość, z takim kompromisem mieliśmy do czynienia, o którym mówi dzisiejszy urywek, mieliśmy do czynienia w historii naszego kraju i drogo nas to kosztowało. Tak więc teraz będzie krótko o polityce. Wspaniale ten problem, który się pojawił w historii naszego kraju, opisała żona Andrzeja Gwiazdy, znanego opozycjonisty, nazywa się Joanna Duda-Gwiazda. I chyba najlepsze podsumowanie, według mnie najlepsze podsumowanie tego, co poszło nie tak w naszym narodzie, czy w historii naszego narodu, czy w przekształceniach postkomunistycznych. Słuchajcie, co pisze. Sądzę, że najważniejszą przyczyną naszych niepowodzeń jest odpuszczanie zdrajcom. Niemoralny obyczaj użalania się nad zdrajcami i pogardy dla ofiar przedstawia się, słuchajcie, w słodkim sosie chrześcijańskiego miłosierdzia. Chociaż każdy, kto miał przynajmniej trójkę z religii, wie, jakie są warunki przebaczenia. Czyli warunki przebaczenia są jakie? Że ktoś przychodzi i przeprasza, że ktoś przychodzi i mówi, zrobiłem źle, proszę, wybacz mi. Ale widzicie, wszystko zostało, to podsumowanie mówi o tym, że wszystko rozmyło się w słodkim sosie pseudochrześcijańskiego przebaczenia. I kto jest głównie odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Oczywiście Kościół, który nie nauczał właściwego przebaczenia, właściwego miłosierdzia, Kościół szeroko rozumiany. Ale słuchajcie, już od samego początku tak było. Dlaczego? Dlatego, że Adam powinien był być wrogiem szatana. w rezultacie okazał się czyim wrogiem? Wrogiem Ewy i wrogiem Boga. Następnie, zwróćcie uwagę, co się dzieje, w reakcji na brak wrogości ze strony Adama, co czytamy w Biblii, że Bóg ustanawia. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Bóg ustanawia wrogość pomiędzy dwoma rodzinami. Tak więc od tego początku wrogość tylko się, od samego początku tylko intensyfikuje, staje się coraz intensywniejsza i w rzeczy samej widzimy wrogość. Przed chwilą śpiewaliśmy psalm, widzimy wrogość nieomal w każdym psalmie, wojnę nieomal w każdym psalmie, na każdym miejscu. I właśnie o tym jest dzisiejszy urywek, o zniewieściałych tyranach, o pseudomiłosierdziu, o bezbożnej ugodowości, która się obróci i ukąsi Achaba, pewną część ciała. Pamiętamy, Achab miał wiele, wiele możliwości. Bóg okazał mu wiele łaski, jednak Achab nie nawraca się. Bóg wielokrotnie okazuje mu łaskę, nawet w tym urywku. Wręcz wydaje się, zasugerowałbym, że Bóg ma słabość do Achaba. Jednak Achab nie nawraca się. Tak więc rozpoczyna się sąd nad nim i nad całym królestwem. Rozpoczyna się wojna, jak widzimy. Wojna i różne niepokoje są wielkim nieszczęściem. Zawsze, jednak to nieszczęście się potęguje jeszcze bardziej, kiedy krajem rządzi słaby władca, jak to ma miejsce w tym przypadku. Tak więc Ben-Hadad chce upokorzyć Achaba. Najpierw wysyła pierwszych posłańców. Achab godzi się na pierwsze żądania, choć nie powinien. Zobaczcie, jakimi słowami godzi się. Król izraelski odpowiedział: według twojego słowa, mój panie, królu, do ciebie należę ja i wszystko, co moje. Skąd, jakie są to słowa? No to są słowa kogoś, kto się boi. I boi się nie bez przyczyny. Źle zobaczymy, że cały kraj został wypełniony, zalany wojskami wroga. Tak więc nic dziwnego, że Achab odpowiada właśnie w taki sposób, choć nie powinien. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że szatan i bez wątpienia Ben-Hadad reprezentuje szatana. Zawsze atakuje najpierw kogo? Mężczyzn, uzbrojonych mężczyzn? Najpierw udaje się za kobietami i dziećmi. Dzieci chce porwać na swój dwór i wyedukować na syryjski sposób. Jak widzimy, Achab zgadza się na te żądania, jednak Ben-Hadad ma kolejne żądania. Następnie przychodzą posłańcy jeszcze raz od niego. Ten Ben-Hadad chce złamać Achaba całkowicie, teraz już chce od niego wszystkiego. Achab tym razem się nie zgadza już na te żądania, na co Ben-Hadad wysyła posłańców i mówi: nawet jeżeli każdy z moich żołnierzy wziąłby garstkę z prochu, która zostanie po Samarii, to nie starczyłoby dla wszystkich. Czyli jest tak pewny siebie, że rozniesie w pył całą Samarię. I słuchajcie, nawet Achabowi zdarza się powiedzieć coś dobrego, coś właściwego od czasu do czasu. Achab nie zgadza się już teraz na te żądania i na te przechwałki odpowiada w wersecie 11. Niech się nie chełpi ten, który pas zapina, jak ten, który go rozpina. To już w wielu kulturach, w naszej też, stało się przysłowiem. Tak, Miller, Leszek zawsze potrafi odpowiednio się wyrazić. Ale w wielu kulturach to się stało przysłowiem, że nie chwal się, nie przechwalaj się przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Dlatego, że dopiero po bitwie, kiedy ściągasz pas, dopiero wtedy masz podstawy, żeby się przechwalać. Co więcej, jeżeli czytaliście ten urywek, Ben-Hadad w swojej kulturze syryjskiej, co robi? Pije. Pije od samego rana. Akcja będzie się działa dość szybko. Czyli pije w wersecie 12, a w wersecie 16 jest już bardzo dobrze ululany. Także jest już całkiem nieźle ululany. Jaka to jest kultura, która zaczyna chlać od samego rana, już przed południem, jest całkowicie pijana. Pojawia się prorok w wersecie 13 i mówi, że Bóg pokona ten wielki tłum jeszcze dziś, jak czytamy, w jaki sposób? Poprzez władców lokalnych. Nie przez władzę centralną, nie przez Achaba, który, jak pamiętamy, próbował scentralizować całe państwo, w jaki sposób Achab i jego urocza małżonka próbowali scentralizować państwo, mordując proroków Pana, a z drugiej strony wprowadzając państwową religię, baalizm. Słuchajcie, nic nie zmieniło się od tamtych czasów. Wtedy i obecnie Kościół i tylko Kościół stoi na straży naszych osobistych wolności. Nikt i nic więcej. Najpierw, pamiętamy, papieże walczyli z cesarstwem. Później, kiedy papiestwo upadło moralnie, przyszła reformacja i przyjęła tę rolę przeciwstawiania się Lewiatanowi. Nie ma żadnej wolności osobistej, kiedy wszystkim rządzi państwo. I słuchajcie, są miejsca na ziemi, gdzie właśnie tak wygląda sytuacja. Kiedy wszystkim rządzi państwo i kiedy wszystkim, o wszystkim decyduje państwo, nie ma żadnej wolności osobistej. Tak więc i tutaj Bóg wyzwoli, ale Bóg wyzwoli w jaki sposób? Przez młodych, lokalnych przywódców. Następuje bitwa ma miejsce, Ben-Hadad zostaje pokonany, ale jego doradcy powiadają mu, że to nie twoja wina, dlatego że ci wygrali, Izraelczycy wygrali z dwóch przyczyn, a ta główna przyczyna jest taka, że ich Bóg jest Bogiem gór. Jeżeli uważnie słuchaliście pierwszy urywek, który dzisiaj przeczytał Sebastian, to już właśnie było o górach, o Bogu gór. I rzeczywiście coś liznęli z teologii Izraelitów, dlatego że doskonale wiedzieli, że coś chodzi w wyznaniu Izraela o Eden, Ararat, Synaj, Syjon, Moria, ale my ich pokonamy ich na równinie. Następnie przychodzi prorok Pana jeszcze raz do Achaba i mówi: przygotuj się, dlatego że to wielkie zwycięstwo, które ci dałem, to nie jest zwycięstwo ostateczne. Za rok oni powrócą. Za rok Syryjczycy powrócą. I rzeczywiście, zobaczcie w 26 wersecie, następnego roku Ben-Hadad zgromadził kolejną armię i 27 werset. Czytajmy. Wtedy znowu również z Izraelitów zrobiono pobór, i wielki pobór, zobaczcie, i zaopatrzono ich w żywność, potem ruszyli na ich spotkanie. Ale Izraelici stali przed nimi obozem jak dwa statka kóz. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie, że gdzie ten urywek się znajduje, bo pewnie żeście już go słyszeli. Dwa statka kóz. Jak dwa statka kóz. Aramejczycy zaś wypełnili całą okolicę. I pamiętamy, akcja się dzieje na równinie. Z czym nam się powinno kojarzyć cała równina wypełniona wrogimi wojskami? No oczywiście pierwsze skojarzenie powinno nam, które nam przychodzi na myśl, morze, ocean, morze wrogości i dwa statka kóz otoczone przez morze wrogości. I czytamy dalej. Wtedy znów przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego: tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli: Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę, a poznacie, że ja Pan. I stali jedni naprzeciw drugich obozem przez 7 dni. Aha, coś już powinniśmy momentalnie zacząć kojarzyć. Jeżeli byśmy znali Biblię, to już wiemy, co się będzie działo dalej. Przez 7 dni. 7 dnia jednak, dokładnie 7 dnia, rozgorzała bitwa i synowie izraelscy pobili Aramejczyków, kładąc trupem w jednym dniu 100 tysięcy pieszych. Pozostali zaś uciekli do grodu Afek, ale tam, o, kolejne skojarzenie, runął mur na 27 tysięcy pozostałych wojowników. Również Ben-Hadad uciekł z grodu i krył się z jednej, uciekł do grodu i krył się z jednej izby do drugiej. Tak więc dwa statka Kus, oczywiście co ten opis zdradza? Ten opis opisuje serce naszego Boga. Pamiętajcie o tym. On postrzega nas, czy jego serce jest pełne miłosierdzia. I słuchajcie, to jest identyczna sytuacja, w której my się częstokroć znajdujemy. My jako Kościół, i za chwilę o tym więcej powiem, ale my w naszych sytuacjach, w sytuacjach, trudnych sytuacjach życiowych, kiedy nie wiemy, co robić, kiedy wydaje się, że pomocy nie ma znikąd, pamiętajmy o tym urywku. Dwa statka Kus, bezbronni, zdani na pomoc z góry, i oto Bóg lituje się nad swoim ludem. Pojawia się prorok, który mówi, hej, Bóg jest Bogiem i gór, i równin. Siódmego dnia, przez 6 dni, 7 dni czekali, nadchodzi siódmy dzień, a siódmy dzień, wiemy momentalnie, to jest dzień sądu, dzień wyzwolenia, dzień zmartwychwstania. Siódmego dnia Bóg zaprowadza wielkie zwycięstwo i wyzwolenie dla swojego ludu. Ben-Hadad, kiedy w Afek mury zewnętrzne padły na 27 tysięcy, co ino się zostało? Ostała się twierdza wewnętrzna. Jak się nazywa twierdza wewnętrzna? Cytadela, tak jak w Malborku bodajże. I teraz Ben-Hadad uciekł do tej cytadeli i zaczął kryć się, uciekał z izby do izby. I słuchajcie, uciekanie z izby do izby jest to Boży, bo to w innych miejscach występuje, jest to Boży opis Bożego sądu. Przykryjcie nas z góry przed tym, przed sądem, który nadchodzi. I zobaczcie dalej, 31. Wtedy, zwróćcie uwagę na to malutkie słowo wtedy, momentalnie następuje odpowiedź, wtedy jego dworzanie rzekli do niego, oto słyszeliśmy, że królowi domu izraelskiego to królowie łaskawi, włóżmy więc wory na nasze biodra, a powrozy na nasze szyje, czyli co zróbmy, udajmy nawrócenie i poddajmy się królowi izraelskiemu, może zachować się, zwróćcie uwagę, cię, chodzi o jego życie, tego jednego, Ben-Hadada, cię przy życiu. Włożyli więc wory na swoje biodra i powrozy na swoje szyje i poszli do króla izraelskiego i rzekli, sługa twój Ben-Hadad prosi, zachowaj mnie proszę przy życiu. A on odpowiedział, czy żyje jeszcze? Wszak to mój brat. Mężowie ci wzięli to za pomyślny znak, i zobaczcie, jak przebiegli są i szybko podchwycili tę myśl i rzekli, rzeczywiście, czy Ben-Hadad jest twoim bratem? Rzeczywiście Ben-Hadad jest twoim bratem, w tym znaczeniu. A on odpowiedział, idźcie i sprowadźcie go tu. Ben-Hadad zaś wyszedł do niego, a on kazał mu wsiąść na swój rydwan. Ten zaś rzekł do niego, miasta, które zabrał mój ojciec, twojemu ojcu zwrócę, ty zaś możesz sobie w Damaszku urządzić bazary, jak mój ojciec urządził sobie w Samarii. Ja zaś, teraz mówi Achab, ja zaś wypuszczę cię na wolność jako mojego sprzymierzeńca. I zawarł z nim przymierze i wypuścił go wolno. Słuchajcie, to jest punkt kulminacyjne całego rozdziału. Wszystko w całym rozdziale chodzi o te trzy słowa. Wypuścił go wolno. To jest punkt kulminacyjny wszystkiego, co ma miejsce. Tak więc Ben-Hadad, tak więc Achab okazuje się równie głupi jak Ben-Hadad. To, że królowie izraelscy mają opinię łaskawych, to jest niebywałe i dziwne i wręcz godne pogardy pewnie w ówczesnym świecie, to dobrze. Jednak Achab zapomniał o jakiej rzeczy? Zapomniał o sprawiedliwości. Podobnie jak Jeroboam na samym początku wolał zaufać swojemu sprytowi i przymierzom zamiast Bogu. Pamiętamy, Achab nie jest miłym facetem, ale kim? Słabym, krwiożerczym tyranem. Jednak tutaj decyduje się okazać łaskę. Ohydnego mordercę, odrażającego mordercę nazywa swoim bratem. Tak więc werset 34 to punkt kulminacyjny. Wypuścił go wolno, miał go zabić, wypuścił go wolno. I teraz pytanie, jeżeli ktoś się nad nim bynajmniej zastanawiał, skąd Achab mógł wiedzieć, że ma go zabić? Otóż miał bardzo mocne przesłanki, żeby wiedzieć, że Ben-Hadad był czym? Był obłożony klątwą. Co to znaczy? Należał do Boga w tym złym, negatywnym sensie. Bóg był dowódcą, strategiem i zwycięzcą w tej wojnie. To była jego wojna. Co więcej, jak widzimy, Afek, nierozpadający się mur, wszystko wskazuje na jeden schemat. Jaki schemat? No wiadomo, Jerycho. Jerycho. A jeżeli Jerycho, to całe miasto i wszystko obłożone klątwą. I rzeczywiście, jeżeli uważnie byśmy czytali ten urywek, w wersecie 21 jest powiedziane, że następnie wyruszył król izraelski i, co tam jest następnie? I pobił konie i wojowników. Czyli wszystko, co się ruszało, zostało zabite. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, doskonale rozumiał, że wszystko należało do Boga, że wszystko było pod klątwą. I oczywiście nigdzie w całym urywku nie słyszymy nic o łupach. Dlaczego? Z tej samej przyczyny. Tak więc powinien był go zabić, ale czytamy, wypuścił go wolno. Od razu więc myślimy też o kimś innym, kto popełnił identyczny grzech, który go drogo kosztował. I oczywiście kto? Kto to był? Dzieci? Kto wypuścił kogoś, a powinien go był zabić? Saul. Saul oszczędził, jak Biblia mówi, jednego. Jak ten jeden się nazywał? Agag, tak? Agag. Wiemy, co następnie Samuel uczynił Agagowi, jak to nasze dzieci śpiewają za króliczkiem w najstarszym hymnie naszego kościoła. Porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. Porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. Tak więc kilka osób jest jednak zdziwionych, ale Samuel coś takiego uczynił to, co Saul powinien był uczynić. Tak więc w podsumowaniu Bóg okazał łaskę Achabowi, posłał proroka, który go wybawił. Jednak dla Achaba życzliwość Boża okazała się czym? Dla Achaba życzliwość Boża okazała się sznurem, na którym się powiesił. Czas więc na sąd. Achab zachował się jak głupiec. Teraz Bóg mu opowie, co uczynił, jakie będą konsekwencje tego, co zrobił. I teraz Bóg mu opowie przy pomocy dwóch obrazów i dwóch świadków tego, co wkrótce nadejdzie, tego, co wkrótce się stanie. I chodziło mi o to słowo wtedy. Tutaj jest wtedy. Tak więc ten go puścił wolno i natychmiast Bóg odpowiada. I Bóg wydaje swój werdykt. Werset 35. Wtedy, zaraz, jeden z uczniów prorockich z rozkazu Pana rzekł do swego towarzysza, czyli ucznia prorockiego, uderz mnie. Lecz mąż ten nie chciał go uderzyć. Rzekł więc do niego, ponieważ nie usłuchałeś głosu Pana, oto gdy odejdziesz ode mnie, zagryzie cię lew. I to już drugi przypadek. Zagryzie cię lew. A gdy odszedł od niego, natknął się, niby przypadkiem, natknął się na lwa, który go zagryzł. Czyli najprawdopodobniej też go zagryzł, może go nie połknął, nie zjadł, ale go zagryzł. O co chodzi? Achab powinien był uderzyć w Ben-Hadada, nie uderzył w Ben-Hadada. Co następnie przyjdzie? Przyjdzie lew i w tym bezpośrednim kontekście historycznym lew oznacza tylko jedną rzecz, czyli przyjdzie Asyria i połknie północne królestwo. I czytamy następnie. Następnie spotkał innego, werset 37, następnie spotkał innego człowieka i rzekł do niego: uderz mnie. I oczywiście ten już wiedział lepiej, a człowiek ten uderzył go mocno i zranił go. I odszedł ów prorok i stanął królowi na drodze i zmienił swój wygląd, nałożywszy na oczy opaskę albo nałożywszy popiół, czyli pewnego rodzaju makijaż na twarz, by go król nie poznał. A gdy król tamtędy przejeżdżał, krzyknął na króla tymi słowy: gdy twój sługa dostał się w środek walki, oto pewien mąż wystąpił z szeregu i przyprowadził do mnie jednego jeńca i rzekł: pilnuj tego człowieka, jeśli by ci umknął, przypłacisz to życiem, albo, i zwróćcie uwagę, albo zapłacisz talent srebra, podczas gdy sługa twój tym i owym był zajęty. Co to jest? Tym i owym byłem zajęty. O, trochę się rozkojarzyłem. Tym i owym był zajęty. Niefrasobliwość. Po prostu niefrasobliwość. Gdy sługa twój tym i owym był zajęty, tamten umknął. Wtedy rzekł do niego król izraelski: tak jest twój wyrok, ty sam go wydałeś. Tak więc król w bardzo, bardzo mocny sposób, podobnie jak w przypadku, pamiętacie, Dawida, w bardzo mocny sposób wydaje wyrok, nie wiedząc, że wydaje wyrok na kogo? Na siebie samego. Na siebie samego. I teraz pada wyrok. Wtedy ten szybko, prorok, zdjął opaskę ze swoich oczu i król izraelski poznał, że należy do proroków. A on rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że wypuściłeś z ręki swojej męża, który był obłożony, i zwróćcie uwagę teraz na to malutkie słowo tam, moją klątwą, zapłacisz swoim życiem za jego życie, a swoim ludem za jego lud. I odszedł król izraelski do swego domu posępny, smutny i gniewny, i przyszedł do Samarii. Tak więc werdykt: wypuściłeś męża obłożonego moją klątwą, zapłacisz teraz swoim życiem i życiem swojego ludu. Najwyraźniej, mówi Bóg, nie zależy ci na mnie, twoje serce nie kocha tego, co ja, ani nie nienawidzi tego, co ja nienawidzę, czy tych, których ja nienawidzę. Dlatego taki oto werdykt. Słuchajcie, można zapytać, pewnie pytacie, nie, mam nadzieję, że zadaliście to pytanie. Ja zadałem to pytanie i zupełnie na początku, gdyby nie ratunek, nawet już nie pamiętam kogo, pewnie Lightharta, to w ogóle nie wiedziałbym, co z tym zrobić. A co z talentem srebra? Dlaczego Achab nie udał się za tym? Dlaczego nie zapytał, ale czy ja nie mogę się jakoś wykupić zgodnie ze słowem proroczym? Dlaczego nie zadał tego pytania? I wydaje się, że wyraźnie Bóg zostawia Achabowi ponownie otwartą furtkę dla niego. Jednak reakcją Achaba jest gniew. Achab nie chce, nie ma zamiaru szukać żadnych wyjść i zmiłowań u Boga. Dlaczego? Dlatego, że jego serce jest twarde. Bóg ma się z nim zgodzić. Achab, nie Bóg, zwróćcie uwagę, Achab przekreślił wszystko, jeśli chodzi o swoje życie i swoje nawrócenie. Jak czytamy w wersecie 43, odszedł Achab smutny i gniewny do domu swego. Jak wiemy, nie każdy smutek jest od Boga. Achab nie zasmucił się: o, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Panie, okaż mi zmiłowanie. Ale zasmucił się. Dlaczego? Dlatego, że usłyszał wyrok, który mu się nie spodobał. Co więcej, był zagniewany, że Bogu nie spodobały się te sojusze i te przymierze, które on sobie pozawierał. Frustracja i wybuchy gniewu to jest cecha charakterystyczna twardego, nienawróconego serca. Twarde serce nie szuka Bożego zmiłowania, zamiast tego odpowiada smutkiem i gniewem na Boży sąd. Słuchajcie, Boży sąd nas dotyka, Bóg nas karci. Jak zareagujemy na Jego karcenie? Jest smutek, który jest złym smutkiem. I trzy urywki, które traktują o smutku. Pierwszy z 2 Koryntian 7 rozdziału, przeczytam 10 werset. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. I nikt go nie żałuje, zaś smutek światowy sprawia śmierć. I właśnie ten smutek światowy, który sprawia śmierć, mamy zaraz w następnym urywku, który moim zdaniem, następne 2 urywki są dość groźne, dość przerażające. Ale właśnie o takim smutku one traktują. Mateusza 27 rozdział 2-5 wersetu. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi, czyli Jezusa. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, smucił się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wylałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Jest smutek, smutek zdecydowanie, identyczny smutek w kategorii Achaba, ale smutek, który nie szuka Bożego zmiłowania, nie szuka ucieczki w Bożym zmiłowaniu. I oczywiście groźny urywek z Judy, 16 werset. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Co to znaczy, biadający nad losem swoim? Smucący się, rozpaczający nad sobą, użalający się nad sobą, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Tak więc król musi słuchać proroka, prorok musi słuchać Boga. Wrogość, jak widzimy, jest nieunikniona. Albo będziemy jak Achab, czyli będziemy nienawidzieć Boga, oczywiście nie wygrażając niebu pięścią, ale będziemy nienawidzieć Boga czym? Ciepłymi kluskami. Albo będziemy nienawidzieć tego, czego Bóg nienawidzi. I to jest ten wybór. I teraz gwoli zastosowania. Słuchajcie, wydaje się, niedawno z pastorem, jednym z pastorów rozmawiałem o tym i doszliśmy do wspólnej konkluzji, że wydaje się, że największym wyzwaniem obecnym w naszym życiu, w naszych czasach i chyba w każdych czasach, największym wyzwaniem jest przeciwstawić się presji czasów, kultury, presji oczekiwań ze strony świata. Słuchajcie, jakże często przyjęliśmy światowe standardy w Kościele. I to w wielu dziedzinach. Wymienię tylko kilka. Na przykład wychowanie dzieci. Słuchajcie, przez całe wieki w Kościele mówiono o stosowaniu rózgi. Podczas gdy teraz ostatnio my zaczęliśmy się tego wstydzić, przepraszać. Ja przyznam, mówię o sobie, czuję się głupio, nawet wspominając takie rzeczy. Całe kościoły zaczynają przepraszać za wydanie dobrych książek, które się pojawiły, które zostają wycofane. Karanie dzieci to jest w ogóle temat, który staje się ogromnie niepopularny. I co się stało? Czyżby dzieci były lepsze? My staliśmy się lepsi? Czy nagle nasza kultura już jest mniej prymitywna? Jesteśmy już bardziej jacyś zaawansowani? Wątpię, że którakolwiek z tych rzeczy miała miejsce. Kolejna rzecz, intymność przedmałżeńska stała się wręcz akceptowalną normą. Pozwoliłbyś swojemu synowi wyjechać pod namiot z dziewczyną? Pozwoliłbyś swojej córce wyjechać pod namiot z chłopakiem wierzącym, zakładamy? Słuchajcie, naprawdę ta opozycja i to oburzenie, które kiedyś było tak jasne i tak oczywiste, teraz nagle zaczyna się zacierać. Kwestia homoseksualizmu. Nagle staliśmy się tolerancyjni i przyjaźnie ustosunkowani. Słuchajcie, pozwól, że zadam nam pytanie. Kiedy ostatni raz powiedziałeś w rozmowie, a to wiecie, teraz kwestia Duda, prezydent nasz, coś powiedział w kampanii na temat LGBT i tak dalej. Także to jest temat na czasie. Pytanie jest takie. Kiedy ostatni raz powiedziałeś w rozmowie, że homoseksualizm to grzech? Widzicie, w jaki sposób nas to zaczyna obrażać już. Czy obraża nas takie stwierdzenie, czy może boję się? Mordowanie nienarodzonych, świecka psychologia. Czy zdajemy sobie sprawę, że jej podstawy są nie tylko niechrześcijańskie, ale antychrześcijańskie? Czy widzę te miejsca, w których to się dzieje? Feminizm, samorealizacja i cały szereg innych rzeczy. I drodzy, nie mówię tutaj o innych kościołach ewangelicznych, o ostatnich dziwnych wpisach na Fejsiku, o uczestnictwie w czarnych marszach i hołowniach, ale mówię o nas. Mówię o naszym Kościele. Słuchajcie, jeżeli nie będziemy nie nienawidzieć świata, świat wpełznie do naszego życia, niepostrzeżenie. I słuchajcie, zwykła niechęć niestety nie wystarczy. Jeżeli nie będziemy nie nienawidzieć świata, Ben-Hadada, tego świata, świat wpełznie do naszego życia. I prawdę powiedziawszy, powiedziałem nieprawdę, dlatego że byłbym pierwszy naiwniaczek, gdybym powiedział, że świata nie ma wśród nas. Świat już jest wśród nas i potrzebujemy wszyscy nawrócenia. Wszyscy. Tak więc nie bądźmy naiwni, nie myślmy, że z sukcesem udaje nam się oprzeć presji świata. Słuchajcie, wydaje mi się, że jednym z głównych problemów, naszych problemów, jest to, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, nawet nie wyobrażamy sobie, z jak potężną presją mamy do czynienia. Jesteśmy bombardowani przez otoczenie, przez media z każdej strony. Tak więc woda wokół nas, żabek, zasugeruje, jest już mocno ciepła. Presja jest tak duża, że z dużym prawdopodobieństwem już stchórzyliśmy. Słuchajcie, jest cały szereg rzeczy w tym świecie, niektóre wymieniłem obecnie, których nikt nie waży się kwestionować. Zrobiłbyś to? Czy my jesteśmy gotowi zabić Ben-Hadada, potwora? Słuchajcie, nasza młodzież, pewnie zwłaszcza młodzież, wie, o czym mówię. Jakbyś się zastanawiał, właśnie na tym polega miłość nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciół polega na wrogości i na przeciwstawieniu się jasnym i kategorycznym temu, co reprezentują. I słuchajcie, zakończę dwoma urywkami. Pierwszy Sebastian we wczorajszej grupie mi podsunął. W pierwszym Piotr chce pokoju dla Jezusa. Mówi: o Panie Jezu, tą Twoją misję da się zakończyć w sposób pokojowy. Daj spokój, daj spokój. Mateusza 16, rozdział 22 werset. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, Ben-Hadadzie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I następnie mamy jeden z bardziej cytowanych psalmów, psalm 139, może za wyjątkiem tego urywka, który ja dzisiaj zacytuję, ale zwróćcie uwagę, że Dawid nie był jak Achab. Porównajcie teraz Achaba i porównajcie Dawida i te dwa serca. W psalmie 139 czytamy w wersecie 21 i 22. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. Tak więc nie było kompromisu w Dawidzie. Dawid nie był jak Achab. Pamiętajmy o tym, że każdy milimetr sześcienny tego świata to pole bitwy, to wrogość. Czy Dawid poszedł na piwo z Goliatem? Nie pamiętam. Nie poszedł na piwo z Goliatem. Niewierzący nie widzą problemu, by włączyć Jezusa do panteonu swoich bóstw. Słuchajcie, niewierzący są za tolerancją, za pokojem, podczas gdy to my jesteśmy za wrogością i wojną, którą trzeba doprowadzić konsekwentnie do samego końca. Uprzejmie, jak mówi Biblia, ale bez kompromisu. Tak, wojna do momentu, aż ostatni wróg przestanie się ruszać. Chyba, że będzie się ruszał jak ork pod toporem Gimliego, jeżeli kojarzycie tę scenę. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty leczysz nas z naszych naiwności, że Ty przestrzegasz nas przed letniością, przed niepostrzeżonym przyjęciem standardów z tego świata, pod pozorem pokoju, pod pozorem miłości. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest jasne, że Ty prowadzisz nas w swoim miłosierdziu i chodźmy jak dwa statka kurs, otoczone przez całe morze, bezkresne morze wrogości, które by chciało nas pochłonąć, które chciałoby nas wchłonąć. To jednak nasza nadzieja jest w Tobie. Nasza nadzieja nie jest w naszej percepcji, naszej mądrości, dlatego że jesteśmy słabi i głupi. Sami nie jesteśmy w stanie obronić się przed wpływem świata, przed atakiem świata. Tak więc nasze oczy skierowane są ku niebu, ku Tobie i od Ciebie oczekujemy wszelkiego ratunku i wiemy, że z powodu Chrystusa, Ojcze, naszym końcem nie jest rozczarowanie. Amen.